Dzisiaj Słowem Bożym podzieli się pastor Adam, ale zanim to proszę o wysłuchanie Słowa Bożego.
Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Niech to powiedzą odkupieni przez Pana, ci, których wykupił z ręki gnębiciela, zebrał z przeróżnych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i z południa. Ci, którzy na statkach wyruszyli w morze, prowadzili handel na zamorskich szlakach. Ci widzieli wielkie dzieła Pana, Jego cuda na bezkresnych głębiach. Oto wydał rozkaz, zerwała się wichura, podniosły się potężne fale. Parli w górę ku niebu, pruli w dół, w otchłanie, ich dusze zastygały w przerażeniu. Zataczali się i chwiali jak pijani, ich mądrość poszła w rozsypkę. I wtedy, w swojej niedoli, wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Uciszył wzburzone morze i uspokoił jego fale. Ucieszył ich ten spokój, uradowało to, że ich wprowadził do upragnionej przystani. Niech wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich. Niech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu i chwalą Go w Radzie Starszych. W czasie jednego z tych dni Jezus wsiadł wraz z uczniami do łodzi i powiedział: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Odbili zatem od brzegu. Gdy płynęli, zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza. Łódź napełniała się wodą. Zrobiło się niebezpiecznie. Przysunęli się zatem do niego i obudzili go. Mistrzu, mistrzu, wołali, giniemy. A on, wyrwany ze snu, skarcił wiatr i wzburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza. Następnie zwrócił się do nich. Gdzie wasza wiara? Oni zaś zdjęci strachem i podziwem pytali jeden drugiego, kim on właściwie jest, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, a one są mu posłuszne.
Jak słucham tych fragmentów i jak się przygotowywałem, to zawsze jak słucham o wichurze, w liceum tak na mnie mówiono, wichur, jeszcze się odnajduję, natomiast zdałem sobie sprawę, że w tej historii byłbym tym negatywnym bohaterem, ale dobrze. Więc kontynuujemy Ewangelię Łukasza, a jeszcze bardziej ten chiazm, o którym mówił Krzysztof. Chiazm to jest, dla przypomnienia, to jest taka konstrukcja literacka, która pewne rzeczy się zaczynają, jest A, B, C, potem jest środek, kulminacja i potem jest C, B, A, czyli, chociaż to się źle kojarzy, ale i, czyli jak to Krzysztof fajnie powiedział, jeden patrzy jak się robi, inni robią jak się patrzy. O. Natomiast wiecie, o co chodzi. Chiazm. I w tym chiazmie ta część, która była pierwsza powiedziana kilka tygodni temu, mówiła o tym, jak Jan Chrzciciel i jego uczniowie zadawali to pytanie, jaki jest Mesjasz, gdzie jest Mesjasz, gdzie jest Mesjasz, kiedy Jan jest w więzieniu, gdzie jest Mesjasz, jak jego życie jest na włosku, gdzie jest ten, który miał uratować Izraela, gdzie jest ten, który miał ich znowu do chwały doprowadzić, że będą rządzić ziemią i w ten sposób zostać zmawieni. Mesjasz dla nich wystarczyło, że był człowiekiem, który dokonał tych rzeczy. Mesjasz dla nich wystarczyło, że był człowiekiem, który przyszedł i rozwiązał ich problemy. Takiego Mesjasza oczekiwali i to, wiecie, trudno się im dziwić, ponieważ to są stulecia różnych trudności, stulecia czasu trwania w różnych niewolach, w różnych trudnych sytuacjach, które doprowadziły ich do miejsca, że tak naprawdę nie zobaczyli, że Pismo mówi trochę o innym Mesjaszu. I konkluzja była taka, że warto czasami się rozczarować, żeby zrozumieć, rozczarować się tak jakby Bogiem, żeby zrozumieć, że On nie przyszedł tylko po to, żeby według naszej wizji być Mesjaszem dla nas, rozwiązać nasze problemy, bo to i w dzisiejszym życiu może zrobić po prostu człowiek wiele razy. I takim Mesjaszem, takim militarnym dla uczniów Jana był. I oni w tym sensie zostali rozczarowani. I tak była taka konkluzja tej pierwszej części tego chiazmu. A teraz jesteśmy w miejscu, gdzie znowu odpowiadamy sobie na pytanie, kim On jest i jaki On jest. Natomiast zanim jeszcze odpowiemy sobie na to pytanie, to musimy zobaczyć i spróbować sobie wyobrazić, gdzie to się działo i jak to się tam działo. Więc po pierwsze, ciekawa, istotna rzecz, jak znacie słowo i wiecie, że w Ewangelii Marka jest ta sama historia opisana, natomiast dużo szerzej i z pewnych ważnych przyczyn Łukasz tak jakby okraja ją z pewnych elementów. I ona jest tak bardzo złożona, tak bardzo krótka tak naprawdę. Natomiast tak, trzeba sobie pewne rzeczy wiedzieć, ponieważ Żydzi wiedzieli, o czym jest mowa. Rzecz dzieje się w Tyberiadzie. Tyberiada jest jednym z miast przy Jeziorze Galilejskim. Gdzieś w tych okolicach, w tym pięknym przestrzeni, gdzie tam jest bardzo pięknie w Izraelu, tam jest bardzo zielono, to nie jest pustynia, to jest ta właśnie kraina, gdzie wszystko kwitnie, gdzie wszelkie rośliny są w stanie tak po prostu zakwitnąć, gdziekolwiek się nie posieje, to wszystko leci. Tak taki mały raj, powiedzmy, w Izraelu. I oni przy tym jeziorze tam łowili ryby i sadzili wszystko dookoła. Tam do dzisiaj wiele jest takich miejsc, gdzie właśnie hoduje się mnóstwo daktyli i tych wszystkich izraelskich przysmaków. I to jest piękna okolica, naprawdę piękna kraina. Dookoła natomiast tego wielkiego jeziora są pagórki. Nie są to może takie góry jak nasze Tatry, niższe, jednak mimo wszystko z perspektywy, wiecie, jak się stoi przy jeziorze i zaraz widzi się dookoła, to rzeczywiście czuć, że jest to tak jakby takie duże morskie oko, a moglibyśmy sobie tak wyobrazić. Dookoła są góry. I to spowodowało, że ta pogoda w tej krainie jest niestabilna. Tak to się tam układa, że tam rzeczywiście są dni, że całe jezioro jest jak takie lustro, I wszystko jest pięknie, można wypływać na połów, a nagle ni stąd, ni zowąd może przyjść wielki sztorm, tak jak tutaj się zdarzyło. I z tym kojarzy się Izraelitom woda. I to też musimy zrozumieć, tego w tekście nie ma, ale każdy Izraelita, jak mówi, wiecie, to są ludzie ziemi, to są ludzie wędrówki. Oni się nawędrowali, ale za bardzo nigdzie znikąd nie przypłynęli. Tak? Oni, wody im się kojarzą, że co, musieli przejść przez wodę, potem musieli, żeby uciec z Egiptu, potem musieli przejść przez wodę, żeby wejść do ziemi obiecanej. Potem znowuż woda kojarzy im się z tych proroczych różnych wizji z rzeczami, z otchłanią, z czymś takim niepojętym, z czymś niezgłębionym, z czymś niebezpiecznym. To dla Żyda to był taki ekwiwalent chaosu, czegoś nieukiełzanego, czegoś, co jest niebezpieczne. I taka jest też prawda, że jak człowiek wstępuje z lądu na łódkę, to ma wrażenie, że jest w troszkę mniej stabilnym miejscu, tak? Zawsze się łódka od razu zachwieje. Woda to nie ziemia. Izraelici byli ludem ziemi. Ilekroć wypływali na łódki czy łowić ryby, to za każdym razem było z takim w pewnym sensie strachem, bo to była dla nich to był ten chaos, z którym musieli się zmierzyć. I tym bardziej to jest potężne jezioro, zwane nawet Morzem Galilejskim, jeziorem Genezaret. Ono pozornie spokojne, natomiast w każdej chwili mogła przyjść wichura. Więc mamy te morze, chaos, otchłań, strach w ten sposób. Pikanterii dodaje tutaj, czy jeszcze takiego strachu w tej historii, co Łukasz akurat ucina, to, że to było po wydarzeniach, to był wieczór, kiedy oni wybrali się na tą łódkę. Więc to wszystko działo się, wygląda, że po zmroku. Więc ci uczniowie, wiemy, że weszli z nim na tą łódkę uczniowie, wziął ich, mówi, płyniemy na drugi brzeg. Oni bez zająknięcia wskakują na tą łódkę, ale nie wiemy jacy. Później z tekstu możemy się dowiedzieć, natomiast w tym tekście nie są ani wymienieni z imion, którzy konkretnie, po prostu uczniowie. I tutaj możemy rozumieć, że tak naprawdę każdy do takiej łódki w pewnym sensie może wejść. Każdy, kto czuje się, że jesteś uczniem Chrystusa, że chcesz iść za Nim, że On jest Twoim mistrzem, oni tutaj się zwracają specyficznie właśnie w Ewangelii Łukasza, mistrzu, mistrzu, ten zwrot jest tylko w tej Ewangelii tak często używany i oni byli jego uczniami. Każdy takim uczniem może być i tak naprawdę przez to, że nie jest wymieniony żaden konkretny apostoł w tej historii, żaden konkretny uczeń z imienia, to nam daje taką przestrzeń do pomyślenia sobie i tak chciałbym w taką podróż was zabrać, że my na tej łódce z nim jesteśmy, ci, którzy się tymi uczniami Jezusa mienią. Więc jest ta noc, płyną sobie tą łódką. Jezus śpi. Tylko tyle, co jest napisane. Jezus, gdy płynęli, zasnął. W zasadzie można sobie pomyśleć, mądrze zrobił. Był wieczór, był zmęczony. Nie ma co oglądać, jak jest noc na łódce, więc widział te krainy już wiele razy. Więc po prostu być może ze zmęczenia zasnął. Łukasz też pomija ten element. Po prostu mówi zasnął, nie podając przyczyny. Natomiast chwilę potem mówi, nagle na jeziorze zrywała się burza. I tak jak mówiłem, wyobraźmy sobie, kiedy wchodzimy na łódkę, kiedy następujemy ten krok, łódka jest na wodzie już tak zwodowana, to już czuć, że to nie jest to samo, co stać stabilnie tutaj na ziemi. To za każdym razem gdzieś wiąże się z tym, że mamy tak jakby poczucie, że mamy mniej kontroli nad tym, nad naszym życiem, kiedy wstępujemy na łódkę, bo to od razu czuć i tym, jak odpływamy, to już w ogóle, to jestem, teraz jest ta woda, jeszcze jak dopłyniemy do miejsca, gdzie już jest głęboko i daleko od brzegu, tak można, zgodzicie się ze mną, że człowiek czuje, że trochę mniej włada nad swoim życiem, że troszkę jestem, dookoła mnie jest żywioł, który fajnie, jak jest spokojny, ale to poczucie kontroli schodzi. Jakby nagle gdzieś musimy w pewnym sensie zaryzykować wejście na tą łódkę. I tu już nagle do tego wszystkiego ta burza. I teraz kto był na żeglówce kiedykolwiek i o ile fajnie się pływa, jak wieje wiaterek tam 3 czy 4 w skali Beforta, to się mówi, tak? I to jeszcze jest całkiem, ale jak ktoś przeżył sztorm na łódce, ten pierwszy sztorm, to wie, że nagle jakby bliżej nieba, mimo że na wodzie, prawda? Jakby gdzieś rzeczywiście ma się wrażenie, że ten żywioł, który jest dookoła, niby taka spokojne jezioro, ale jednak troszkę my jesteśmy mali przy nim. I tu się dzieje ta burza. To jest dla mnie taki symbol, że jesteśmy na tej łódce z Jezusem, jeśli się mienimy Jego uczniami. I pewnego z tego spokojnego płynięcia nagle mamy poczucie, że nie mamy kontroli. Że i to samo mieli uczniowie. Oni od razu, mistrzu, giniemy. Panika i strach. Jeszcze niedawno wędrowali po ziemi i różne rzeczy widzieli, jak robił, ale nagle panika i strach. Nasz mistrz śpi, a sztorm jest taki, że giniemy. I to poczucie kontroli, ja nie wiem, czy którykolwiek miał poczucie, że włada nad swoim życiem w tym momencie. I jeszcze do tego wszystkiego ich mistrz, jak gdyby nigdy nic, burza się zerwała, on nawet się nie budzi. Więc oni muszą go obudzić. Mówią, jest burza, mistrzu, giniemy. A on wstał, rozkazał i wszystko ucichło. I oni są później zdziwieni. Kto to jest? Jak on to zrobił? Kto to jest, że nawet wichrom i morzu daje rozkaz? I są zdziwieni, są, bym powiedział, zaskoczeni. My wiemy, że Jezus jest Bogiem, tak? No bo my znamy, wiemy, jak się kończy ta historia. Ale oni w tym momencie nie wiedzieli tego. Oni w tym momencie, podejrzewam, toczyła się w ich głowach ta walka. Jeśli to jest Mesjasz, to super, ale jakim on będzie Mesjaszem? Rzeczy, które robił, były dziwne. Rzeczy, to, że Jana nie uwolnił, nie uratował, to już musiało dać im do myślenia, że to jest Mesjasz. Ale to, co teraz zobaczyli, ponieważ wielu proroków wcześniej i wskrzeszało, i uzdrawiało, i prorokowało, i toczyło dysputy z religijnymi przedstawicielami, to wszystko już wcześniej ktoś zrobił. Natomiast uciszyć w ten sposób wodę, żywioł, w Starym Testamencie tylko jedna osoba mogła to zrobić. I oni doskonale wiedzieli. To, co czytaliśmy, oto wydał rozkaz, zerwała się wichura. Podniosły się potężne fale. I to jest o Bogu z Psalmu 107, który czytaliśmy. On wyzwolił ich z pognębienia, uciszył zburzone morze i uspokoił jego fale. Te rzeczy mógł zrobić tylko Bóg. I dla nich, dla Żyda w tym momencie to była odpowiedź. To czyżby to jest On? Wcześniej widzieli, jak mówił słowa pełne mocy w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale. Mamy, jak się dziwili, cóż to za człowiek, który tak ma taką mowę pełną mocy, że nie tylko takiej ludzkiej mądrości, ale to jest coś więcej. A nagle to coś więcej nie przerodziło się tylko, nie wiem, w poczucie, ale w realny efekt. Uciszył wodę i całą wichurę dookoła jednym słowem. Któż to jest, kto ma taką władzę? To dla nich, dla Żydów, którzy to czytali wtedy i tych, którzy to przeżywali, to był bardzo jasny, można by było powiedzieć, teologiczny komunikat, tak? Ja jestem Bogiem, jakby Jezus się przedstawia. Ja mam władzę taką, jak ma Bóg, więc z tego wynika, jestem Bogiem. Ja jestem w stanie moim słowem uciszyć wodę. Coś, co czytaliście, mógł zrobić tylko Bóg. Ten psalm, na chwilę wejdę do tego psalmu, jest bardzo piękny w ogóle. I tu są trzy historie, nie będziemy ich czytać wszystkich, ale zaczyna się tak, że zebrał z przeróżnych krajów, ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, wszystkich wykupił z ręki gnębiciela. I są napisane trzy rodzaje ludzi, trzeba inaczej, trzy gromady ludzi, którzy są w różnych miejscach w życiu. To jest lepiej powiedziane. Pierwsi są tacy, błądzili po pustyni, po pustkowiach, nie mogli znaleźć drogi do miejsc zamieszkałych, dręczył ich głód i pragnienie. Byli też bliscy załamania. I wielu z nas tutaj jest w takim miejscu albo było w takim miejscu. My wszyscy gdzieś mieliśmy w drodze, gdzie szukaliśmy miejsca, gdzie mogliśmy żyć. Ja nie mówię, że miejscem, w którym można żyć, to Kościół, to jest być przy Bogu, to jest miejsce, w którym jest życie. I tutaj jest opisana grupa ludzi, która nie mogła znaleźć sobie miejsc zamieszkałych. Byli samotni, byli sami, byli na pustyni. Jak wiemy, na pustyni nic nie rośnie. To jest miejsce śmierci. Dręczył ich głód i pragnienie, niezaspokojone pragnienie. Byli bliscy załamania. I wtedy szósty werset mówi, w swej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z przygnębienia. I wielu z nas znalazło się z takiego miejsca, gdzie staraliśmy się żyć jak najlepiej, ale gdzieś pobłądziliśmy, w tym sensie nie mogliśmy znaleźć miejsca życia, nie mogliśmy znaleźć tego, który jest życiem. I go znaleźliśmy. Natomiast wielu też z nas jest tą drugą częścią tego psalmu, inną grupą ludzi. I on mówi tak. Serca ludzi siedzących w ciemności, pogrążonych w mroku, związanych nędzą i żelazem, z powodu swego buntu przeciw słowom Boga oraz pogardy dla rad najwyższego, upokorzył mozołem, a gdy się potykali, nie miał im kto pomóc. I wtedy napisane jest, i wtedy w swej niedoli wołali do Pana, dokładnie te same słowa jak refren, a On wyzwolił ich z pognębienia. I tutaj jest grupa ludzi, która jest zbuntowana świadomie, oni wiedzą, że jest Bóg, oni wiedzą, że coś tam jest, ale oni nie chcą, ale oni świadomie decydują się żyć przeciwko temu, oni gardzą tym, co mówi Bóg, oni mają w poważaniu to, co religijni ludzie, czy Słowo Boże, czy po prostu świadomość, że jakaś sprawiedliwość w końcu kiedyś zaistnieje, oni chcą żyć po swojemu, jest serce pełne buntu i wielu z nas też, i słuchamy tych historii, trudnych życiowych historii, którzy w takim buncie żyli. I też przyszedł czas, że w końcu pękło coś w sercu. I gdy się tak potykali, nie miał im kto pomóc. I w swej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. I to wszystko, te dwie grupy ludzi bardzo łatwo nam się w naszej takim myśleniu chrześcijańskim lokują, że rzeczywiście to są miejsca, gdzie Bóg wyciąga swoją rękę, żeby pomóc. I że to są miejsca, gdzie ludzie mają kłopoty, że można by powiedzieć, że im się łódka trzęsie życiowa. Także jak błądzisz i nie jesteś blisko Boga, to jesteś bez Jezusa na tej łódce tak jakby, więc może być ci trudno. Możesz mieć kłopoty. Przyjdź i wtedy znajdziesz i chodź. I tak samo ci, którzy świadomie żyją przeciwko Bogu i gardzą tym i żyją jak chcą i świadomie złe rzeczy robią. I tym bardziej im powinna się nawet zacząć łódka, byśmy powiedzieli, żeby się opamiętali, bo robią krzywdę nie tylko sobie, ale i wielu ludziom dookoła. I tak też rozumiemy, że do takich przyjdzie Bóg i On jest w stanie ich uratować i to takiego Boga znamy i w takiego wierzymy i takiego Go tak naprawdę wszyscy spotkaliśmy w którymś z tych dwóch miejsc. Natomiast ta trzecia historia już jest trudniejsza, bo ona mówi tak. Ci, co na statkach wyruszyli w morze, prowadzili handel na zamorskich szlakach, ci widzieli wielkie dzieła Pana, Jego cuda na bezkresnych głębinach. Oto wydał rozkaz, zerwała się wichura, podniosły się potężne fale. Parli w górę ku niebu, pruli w dół w otchłań. Ich dusze zastygały w przerażeniu. Zataczali się i chwiali jak pijani. Ja mam pytanie, co ci ludzie źle zrobili? To jest napisane, że oni wyruszyli w drogę, w handel, czyli do pracy. Nie jest zabronione handlować. Widzieli wielkie dzieła Pana, czyli tak jakby oni znali Go, oni obserwowali, jak On działa dookoła nich. Na nasze byśmy mogli powiedzieć, że to jest trochę bardziej do nas, do wierzących, do tych, którzy już Go znają. Widzieli Jego cuda i myśmy wszyscy widzieli Jego cuda, jak nas dotykał, jak działa. A nagle On wydaje rozkaz i wzmaga się wichura. I nagle On wydaje rozkaz i nagle jest chaos, i nagle jest brak kontroli, i nagle te nasze uporządkowane chrześcijańskie życie, gdzie miało być tak pięknie, gdzie miało być tak stabilnie, gdzie właśnie Bóg miał przyjść i zrobić ten porządek w naszym życiu i my potem ten porządek kontynuujemy, że nagle to coś jest nie tak. Dlaczego nagle moim życiem, znowu moją łódką, którą płynę z Jezusem, się trzęsie? Podobne pytania mogli zadać ci apostołowie. Co takiego, dlaczego tak się dzieje? My wiemy, oni musieli zobaczyć, kim On jest. Ja wierzę, że taka tak naprawdę odpowiedź jest dla nas. Że jeśli jesteśmy w miejscu w życiu, gdzie już Go nie potrzebujemy, gdzie już tak etycznie, moralnie i tak chrześcijańsko żyjemy, że jakby się okazało, że Boga nie ma, to w zasadzie nic by się nie zmieniło, już bo mamy tak uporządkowane, pięknie i zaplanowane życie, że do niczego Go nie potrzebujemy, to wtedy przychodzi taka łódka. i taka wichura, i łódka się trzęsie, i tego musieli, tu jest napisane, ich dusze zastygły w przerażeniu, zataczali się i chwiali jak pijani, ich mądrość poszła w rozsypkę. Ostatecznie był powód, się okazuje, gdzieś mądrość, który też, co jest złego mieć mądrość i mądrze żyć i planować życie i stabilnie w kontroli gdzieś, a jest napisane, ich mądrość poszła w rozsypkę. I wtedy w swojej niedoli, ten sam refren, wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. I trzeba sobie zadać pytanie, bo łódka nasza życiowa może się chwiać właśnie z tych trzech różnych powodów. Pierwszy może być taki, że nie żyjemy blisko Boga i szukamy zbawienia, szukamy bliskości, szukamy życia i znajdujemy i w końcu poznajemy Go i On wysłuchuje naszego wołania i wyciąga nas z tego pognębienia. Bo jest wersja, że możemy źle żyć, będąc nawet w kościele i nasza łódka się zatrzęsie i to też jest powód, żeby się opamiętać i wrócić do Niego i On nas z naszego pognębienia wybierze. Ale tutaj jest ta historia, jak ją analizowałem, pokazuje wiele rzeczy. Po pierwsze, czy jesteś w miejscu, takie pytanie chciałbym zadać każdemu z nas, że już Bóg cię niczym nie zaskakuje, a tylko rozczarowywuje. Bo jeśli tylko wołasz i prosisz o swoje, jak to mówi Jakub, żeby tu już zostało zaspokojone i tylko tym się zajmujemy w życiu, to bardzo prawdopodobne, że jesteśmy w tej pierwszej części chiazmu, gdzie zaczniemy się rozczarowywać, bo Bóg nie da się kontrolować, On nie da się według... On nie będzie reagował na nasze życie według naszych planów, nie będzie naszym Zbawicielem według naszej wizji, jak ma nas zbawiać. Ale z drugiej strony, czy chcemy dać się zaskoczyć? Czy jesteśmy w stanie przyjść w miejsca, które nas zaskakują? Co dla przykładu, jak często może to wyglądać w ten sposób, że rozczarowujące jest, bo Bóg nie zmienia szefa, którego mam. I mówię nie zmienia w sensie, nie mówię o... Ale szefa w tym sensie ani jego serca nie zmienia, ani nie wymienia po prostu na innego człowieka. I to może być rozczarowujące, że nam źle w pracy jest, a Bóg nie widzi. Ale może zaskakujące by było, jakby Bóg zmienił nasze serce i poprzez naszą postawę krok po kroku zmienił atmosferę w pracy, w której jesteśmy. Czyli dalej w małżeństwie, że bardzo rozczarowujące może być dla wielu z nas, że nasz małżonek się nie zmienia. A od lat mówimy o tych samych rzeczach. Od lat te same problemy. Jest bardzo rozczarowujące, że Bóg nie śpi, że śpi i nie widzi, jak cierpię. Tak? A może zaskakujące by było, jak my byśmy przygnęli do Niego i zobaczyli, jak my się możemy zmienić. I wtedy, jak my jesteśmy zmienieni i On nas zmienił i ta łaska, która się przelewa i ta miłość krok po kroku zaskakuje nas, jak potrafi zmienić innych dookoła nas. Jak często próbujemy rozwiązać rzeczy własnymi siłami, stojąc na twardym, kontrolowanej ziemi, to jest nasze życie, my wiemy jak, my mamy sposoby, my mamy mądrość i my zrobimy po swojemu. A wystarczyłoby zaufać czasami Bogu i odpuścić i pozwolić Mu zadziałać i dać się zaskoczyć, jakim jest Bogiem, a przede wszystkim, że jest Bogiem. Ja myślę, że ta lekcja, która tutaj była, to ta, żebyśmy my, broń Boże, nigdy nie zapomnieli, że On jest Bogiem. Kiedy płyniemy na tej łódce, to nie jest... Tak się zastanawiałem, dlaczego my, uczniowie, musimy być stawiani w takich sytuacjach, że dzieją się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć i psują nam życie, można by było powiedzieć. Ja myślę, że to jest ratunek, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, że On jest Bogiem. I to, co On ich tutaj zapytał, gdzie jest wasza wiara? Bo tylko w sytuacji stresowej, trudnej objawia się tak naprawdę, w co wierzymy, jacy jesteśmy. I On specjalnie im to zrobił. Gdzie jest wasza wiara? To nie widzieliście, jak ludzi wskrzeszałem jeszcze 2 dni temu? Nagle sztorm was, mały sztorm. No, Jezu, myśmy ci zaufali, ale panowie, ta historia nie kończy się tutaj na tej łódce. To jest ważne pytanie, gdzie płynie ta łódka, którego nie zadałem na początku. Jak można by było tą historię analizować, że łódka płynie zawsze do jakiegoś portu płyną, tak? Gdzieś trzeba dopłynąć, do jakiegoś brzegu przybić. W pierwszej wersji wierzyłem i myślałem sobie, że łódka płynie... W moim życiu osobiście to był ten port tego dobrego, fajnego życia chrześcijańskiego, bez problemu. To był port, do którego ja płynąłem. Że będzie w końcu dobrze, że będzie w końcu tak wow, wszystko super będzie i po prostu, jak to młodzież mówi, studencka, bailando na to się mówi. To jest wszystko super. Bailando. Takie słowo się musiałem nauczyć. I Ale ta łódka tam nie płynie, bo oni nie płynęli do żadnej ziemi obiecanej, ba, nawet z niej wypływali. Druga rzecz, można pomyśleć tak transcendentnie, że ta łódka płynie do portu, którym jest zbawienie, czyli wieczność, czyli jak już pomrzemy, to wtedy tam dopłyniemy do tego portu. I z Jezusem zawsze dopłyniemy, On zawsze uspokoi burze, które stanęłyby na drodze naszego zbawienia i życia wiecznego. Niestety muszę rozczarować, ta łódka też nie płynie tam. Jest napisane dopiero w 26 wersecie, czyli tak jakby na początku kolejnego fragmentu, gdzie oni płynęli. Tak dopłynęli do kraju Gerazyńczyków, położonego naprzeciw Galilei. Płynęli do pogan. To nie była łódka do zbawienia ich. To nie była łódka do lepszego życia. To była łódka, gdzie oni płynęli do tych, którzy go nie znali. I dlaczego w takiej wyprawie uczeń musi przejść lekcję, że Bóg jest Bogiem i jaki jest i co może zrobić? Dlaczego musi się zacząć życie, kiedy płyniemy do tych, których nie znamy? Myślę, że powód jest bardzo prosty. Historie i sytuacje i życie takich, jakich nas Bóg znalazł, po ludzku były często nie do rozwiązania. I ktoś musiał przyjść i uwierzyć i powiedzieć ci, słuchaj, po ludzku to się nie da, ale mój Bóg jest taki, że się da. Po ludzku to się nie da, ja mogę ci tam pomóc parę rad, bo mamy trochę tego, ale ostatecznie musisz być Bóg, bo tylko On może to uczynić. Nie ludzki Mesjasz, nie ja jako, czy ktokolwiek z nas, jako ludzki Mesjasz, ale Bóg, który może uczynić cud. Bóg, który może zmienić serce, Bóg, który może dać życie, Bóg, który wysłucha twojego wołania i zamieni je w radość. I tak samo oni musieli rozumieć, że tam, gdzie płyną, będą że są z Bogiem, że Bóg jest odpowiedzią. My musimy to powiedzieć, nie da się przyjść z Ewangelią, kiedy nie rozumiemy, że rzeczywiście tylko Bóg jest rozwiązaniem. Nie da się mieć w ogóle chcieć zanieść Ewangelię, jeśli nam się wydaje, że my możemy tak komuś pomóc, żeby pomóc w życiu. Jeśli nie zrozumiemy, że Bóg, On sam jest potrzebny. I wielu może z nas się zastanawiać, nie doświadczam takich sztormów. Jest wszystko okej. I to może to jest wszystko okej. Nie będę nikomu mówił, że jest nie okej. Ale chciałbym zadać pytanie, czy płyniesz w łódce do tych, którzy nie znają jeszcze Boga? Czy w twoim życiu jest rzeczywiste staranie, żeby tą wiadomość o tej wdzięczności, dzisiaj pastor mówił, zanieść tam do tych, którzy jeszcze nie słyszeli? Czy rzeczywiście płyniemy do tych samych portów tutaj razem? Bo jeśli, gwarantuję ci, jeśli będziesz płynął do portu, do tych, do nieznanej ziemi, do tych, którzy nie znali Chrystusa, Bóg będzie w pewien sposób uczył cię wiary, potrząsając łódką, którą płyniesz. On będzie spowodował, żebyś ty nigdy nie zapomniał, że Bóg jest rozwiązaniem, że żaden człowiek, żadne mury, żadne kościół nie jest rozwiązaniem, o ile Bóg nie będzie pierwszy. I oni tą lekcję musieli przejść i wierzę, że my też. Możemy trwać w miejscu na lądzie i trochę ciągle się modlić o nasze sprawy i mieć tą chęć kontroli naszego życia, każdego aspektu, żeby było po naszemu, żeby Bóg był po naszemu w naszym życiu i stać. Ale łódka, do której zaprasza Jezus, do popłynięcia do tych, którzy Go nie znają, odpływa. I możemy się rozczarować, że zostajemy sami i będziemy rzeczywiście w pierwszej części chiazmu rozczarowani, że Bóg naszego życia nie ratuje. Natomiast trudność jest taka, że żeby oddać trochę kontroli Bogu, wejść na tą łódkę i przejść przez te sztormy razem z Nim i zobaczyć Jego majestat, zobaczyć, co On może uczynić z życiem innych ludzi, kiedy my pójdziemy za Nim, kiedy my zdecydujemy się wsiąść na tą łódkę. To zaskoczenie, tak jak życzę każdemu, żeby się rozczarował czasami, tak samo życzę każdemu, żeby się zaskoczył, co może zrobić Bóg. Żeby każdy mógł zobaczyć, jak wiele więcej może uczynić poprzez tych, którzy zdecydowali się wsiąść na tą łódkę i zawieść wiadomość o zbawieniu, o radości z Bogu, o Jego obecności, Jego prawdziwości i takiej autentyczności, tak jak ci uczniowie zostali skonfrontowani. Jak potężny jest Bóg, jak potężna jest osoba, która ucisza wodę i wichry. Każdemu życzę takiej sytuacji, żeby znalazł się i mógł stanąć sam w prawdzie, gdzie tak naprawdę jest jego wiara. I w co wierzę, czy tylko w etyczne, chrześcijańskie, miłe życie, w zacisznym kościółku ze wspaniałymi ludźmi, czy w podróż w nieznane czasami do tych, którzy go jeszcze nie znają. Ale żeby to się stało, trzeba wsiąść do łódki. Sprawdzić, czy jest Jezus, nie przejmować się, czy śpi. Moje pytanie na koniec tylko takie, czy chcesz wsiąść do takiej łódki. Amen.